koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji opowiem o kleszczach. Jakie gatunki możemy spotkać w Polsce, jakie choroby przenoszą i jak usunąć kleszcza bezpiecznie. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Niestety, sezon kleszczowy rozpoczął się już na dobre. Do aktywacji naszych najbardziej pospolitych kleszczy wystarczy temperatura powyżej zera, a 10 stopni to już raj, w którym kleszcze zaczynają coraz aktywnie szukać żywiciela, czyli zarówno nas, jak i naszych psich przyjaciół. 61 8 654 654. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące waszych psów albo waszych kotów lub innych kłopotów, zachęcam do telefonów, a jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące audycji, macie pomysł na jedną z kolejnych audycji, lub chcecie po prostu zadać mi pytanie na osobności, to zachęcam was do tego, aby napisać do mnie na mojej stronie internetowej. Wystarczy na Facebooku wpisać Zuza Ogrodowczyk, psy, koty i inne kłopoty i na pewno mnie znajdziecie. Kleszcze nie są owadami i podobnie jak pająki należą do pajęczaków. Łacińska nazwa kleszczy to Ixodida. Dzielimy je na obrzeszki oraz kleszcze właściwe. Do obrzeszków należy jedna rodzina, obrzeszkowatych, w której najbardziej znany gatunek to obrzeżek gołębień, a więc żerujący oczywiście na tych ptakach. Chociaż zdarzają się ich inwazje również na siedziby ludzkie, tak jak choćby ta sprzed 2 lat w jednym z komisariatów policji w Poznaniu. W przeciwieństwie do innych kleszczy, ugryzienie obrzeszków jest dosyć bolesne. Kleszcze te chowają się na poddaszach, w szczelinach ścian i mebli, gdzie przeczekują niekorzystne warunki, którymi dla nich jest brak żywiciela. Kiedy pojawia się żywiciel, na przykład gołąb, wychodzą i zaczynają właśnie wchodzić na niego. Druga grupa kleszczy to kleszcze właściwe. Składa się ona z 2 rodzin kleszczowatych, do których należą najbardziej znane gatunki, na przykład kleszcz pospolity, Ixodes ricinus, oraz drugiej, która nie ma polskiej nazwy, tylko i wyłącznie łacińską, Amblemide, i do której należy coraz bardziej popularny w naszych trawnikach kleszcz łąkowy, czyli Dermacentor reticulatus. W Polsce mamy opisanych, uwaga, 26 gatunków kleszczy, a na stałe występuje 19 z nich. Niewielu z nas potrafi wymienić chociażby jedną prawidłową nazwę gatunkową, nawet polską. Jest zapewne to związane z faktem, że zwierzęta te raczej nas obrzydzają, nie darzymy ich szacunkiem i nie mamy ochoty czytać na ich temat innych artykułów niż te dotyczące informacji o tym, jak ewentualnie się przed nimi chronić, jak zabezpieczyć nasze domowe zwierzęta, na przykład psy lub koty, oraz tego, jak się takiego kleszcza z ciała pozbyć. Ja jestem jednak zdania, że wrogów należy trzymać się bliżej niż przyjaciół, dlatego dzisiaj trochę wam o tych kleszczach opowiem, szczególnie, że jest już naprawdę ciepło, majówka za pasem, na pewno wielu z was wybiera się do lasów. No i kleszcze pospolite i łąkowe na dobrze rozgranych łąkach po prostu będą wychodzić nam na żerno. Pospolite również też w lasach. Kleszcze są stawonogami sezonowymi, co oznacza, że w pewnych warunkach pogodowych nie występują. Natomiast w ciągle ocieplającym się klimacie, jaki już w Polsce też mamy, w ciągu roku ich aktywność naprawdę mocno się wydłuża. Praktycznie każdy dzień, gdzie temperatura odczuwalna wynosi średnio około 10 stopni, i mówimy tu o najcieplejszym momencie dnia, jest słonecznie i w miarę sucho, zachęca się kleszcze do wymarszu w poszukiwaniu żywiciela, czyli zwierzęcia, którego krwią można się pożywić. Niestety brak mrozów w nocy powoduje, że zwierzęta te zdarza się też niestety spotykać w temperaturze poniżej 10 stopni. Cykl życiowy kleszcza pospolitego, a więc tego najpospolitszego w Polsce, składa się z 3 stadiów rozwojowych. Z pierwszego, czyli larwy, z drugiego, czyli nimfy, a więc osobnika, można powiedzieć, młodocianego, oraz z trzeciej, czyli osobnika dorosłego. Osobnik dorosły może osiągać wielkość 4 mm, jeśli chodzi o samice, natomiast samce są mniejsze, osiągając niecałe 3 mm. Natomiast stadium larwalne jest niemal mikroskopijne, a więc od niego wzięło się powiedzenie, że kleszcze są mniejsze od łebka od szpilki. Są to kleszcze trójżywicielowe, a więc teoretycznie każde stadium ma swojego osobnego gospodarza. Mama kleszcz po odbyciu godów składa jaja na roślinach. Najczęściej są to oczywiście trawy. Jest ich niemało, bo około 3,5 tysiąca. No, samica robi to po to, żeby jak przynajmniej kilkoro z jej dzieci przetrwało i osiągnęło dorosłość. Z jaj po około miesiącu wykluwają się malutkie larwy. Są one niemal mikroskopijne, mają 3 pary odnóży krocznych, czym różnią się od pozostałych stadiów, mających po 4. Stadium tak naprawdę najczęściej atakuje drobne, stadium larwalne oczywiście, najczęściej atakuje drobne ssaki albo gady, a po najedzeniu się odpada i po około 3 do 4 tygodni przekształca się w młodocianą postać, czyli nimfę. Nimfy atakują już większe ssaki, na przykład zające czy też kuny, których krwią żywią się przez około dobę, by po opuszczeniu żywiciela wpaść w stan spoczynku, który trwa nawet do 12 tygodni. Po przebudzeniu przeobrażają się w dorosłego osobnika, który atakuje już głównie większe ssaki, na przykład jelenie, wilki czy też nas, ludzi. Prawda jest jednak taka, że nimfa albo larwa nie będą się w lesie zastanawiały, czy jesteśmy odpowiednio mali dla nich. Jeśli w jakiś sposób wejdą na nas, nie będą z przeprosinami nas schodziły, tylko po prostu pożywią się naszą ludzką krwią, która jest dla nich tak samo odżywcza. Oczywiście w przypadku dużych ras psów, które teoretycznie powinny być życzeniami dla dorosłych osobników, również będzie dokładnie tak samo. Kleszcze mają bardzo specyficzny sposób wyszukiwania żywiciela, a więc człowieka, psa lub jakiegoś właśnie leśnego zwierzaka. Wokół tego procesu narosło naprawdę sporo mitów, a chyba największym z nich jest ten, jakoby kleszcze spadały nam na głowę z wysokości kilku metrów, czekają po prostu, aż przejdziemy. Wchodzenie na drzewa jest tutaj tak naprawdę nieopłacalne. Żeby to zrobić, kleszcz musiałby poświęcić kilka godzin i nie oszukujmy się, on nie miałby po prostu tyle energii. Żeby coś zrobić, musimy mieć energię. Jeżeli taka larwa, czy też osobnik młodociany lub dorosły kleszcz wchodzą na drzewo, no to one muszą mieć energię na to, żeby to zrobić. Najczęściej kleszcze wspinają się na źdźbła trawy albo też inne rośliny zielne, na przykład paprocie, i stamtąd wyciągając jedną parę odnóży, które też mają specjalne chemoreceptory, po prostu nas znajdują. Tak naprawdę, tak jak już podkreślałam, wchodzenie na drzewa po to, by z nich zeskakiwać, jest dla kleszczy nieopłacalne. Wejście na tak dużą roślinę tak naprawdę zajęłoby zbyt wiele czasu, a dodatkowo zużywało zbyt ogromne pokłady energii, więc tutaj ten element wkładamy między bajki. Dodatkowo należy wiedzieć, że zwierzęta te widzą bardzo słabo, a więc spadnięcie na plecy przechodzącej sarny z takiego drzewa ograniczyłoby z cudem, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób kleszcze wyczuwają żywicieli. Dlatego właśnie roztocze te zdecydowanie wolą oczekiwać na swoich żywicieli na trawnikach albo innych niskich roślinach. Zdecydowanie bardzo upodobały sobie tuje. Dlatego dla osób, które chcą je sobie w tym momencie posadzić w ogrodach, ostrzegam. Tuje równa się bardzo duża ilość kleszczy, ponieważ bardzo lubią runo, które pod nimi się będzie znajdowało. Jest on dla nich idealnym środowiskiem. I to nie ma znaczenia, czy przyniesiecie sobie takie tuje już z kleszczami, czy one po prostu do Was przewędrują. Na pewno będą chętnie się w tych tujach rozwijały. A jeżeli macie już tuje na ogrodzie, to musicie bezdyskusyjnie waszego waszego psa zabezpieczyć, no i też oczywiście siebie, o czym będę jeszcze mówiła. Jak możemy dowiedzieć się z książki Zoologia stawonogi profesora Czesława Błaszaka z Wydziału Biologii naszego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, kleszcze posiadają specyficzny organ zwany narządem Hallera. Jest to narząd zmysłowy występujący na stopie pierwszego odnóża. Składa się on z pęczka szczecin oraz dwóch zagłębień zamkniętych przezroczystą błoną. Przede wszystkim jest on swoistym narządem węchu, chemoreceptorem, ale wykrywa też bodźce mechaniczne, jest mechanoreceptorem, a przypuszczalnie reaguje także na zmiany wilgotności, czyli higroreceptor, i temperatury, czyli termoreceptor. No czyli tak naprawdę klesz doskonale wie, czy przechodzi obok niego żywiciel, czy na przykład o trawę ociera się spadający liść i nie warto w ogóle się o niego zaczepiać. Kleszcze w charakterystyczny sposób wyciągają przed siebie właśnie tą pierwszą parę odnóży, trochę tak jakby nimi wachlowały, by jeszcze lepiej poczuć zbliżającego się potencjalnego żywiciela. No po prostu wyłapują te bodźce ze środowiska. Kiedy żywiciel przechodzi, dotykając rośliny, na której znajduje się kleszcz, ten natychmiast puszcza się jej i chwyta sierści lub łusek gospodarza. Przy umocowaniu się na organizmie żywiciela kleszczom pomagają pazurki, które zwieńczają każde z odnóży krocznych. Są one niezwykle potrzebne, by zwierzę nie spadło przedwcześnie z gospodarza, dlatego kleszcza nie jest też łatwo podnieść, kiedy spaceruje po naszej skórze, czy też ubraniu, albo sierści naszego przyjaciela. One się po prostu do niego przytulają i wcale nie chcą z niego spadać. A tuż po krótkiej przerwie opowiem o tym, jaka pogoda jest ulubioną pogodą dla kleszczy.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o pajęczakach, o kleszczach. O kleszczach, których nie do końca lubimy. Opowiedzieliśmy sobie przed przerwą, że są dwie grupy kleszczy. No i najbardziej ta nas interesująca to kleszcze właściwe. A szczególnie takie gatunki jak Ixodes ricinus, czyli kleszcz pospolity. No i kleszcz łąkowy, ten trochę większy, który wydaje nam się teraz jakby być nowym gatunkiem na łąkach. Taki dosyć spory, z bardzo ładnym, zdobionym odwłokiem. No ładnym to pewnie dla mnie jako dla biologa, dla was pewnie są oto tak czy siak dosyć obrzydliwe stworzenia. Natomiast jeżeli chodzi też o te zwierzęta, musimy pamiętać, że samice zawsze są u nich większe, a samce zdają się być naprawdę przy nich niewielkie. Opowiedziałam też o tym, że najczęściej aktywują się one w temperaturze powyżej 10 stopni, natomiast no i już niżej czasami mogą gdzieś tam na nas próbować żerować. Opowiedziałam też o tym, jak kleszcze wyczuwają nas, a więc przy użyciu specjalnego narządu Hallera, którym nie tylko nas czują, ale też wyczuwają bodźce mechaniczne, reagują na zmiany wilgotności i temperatury. Czyli kleszcz doskonale wie, że przechodzimy obok niego i że trzeba się po prostu nas chwycić. Teraz troszeczkę o tym, jaka pogoda dla kleszczy, czyli kiedy jesteśmy najbardziej narażeni. Można powiedzieć, że kleszcze preferują dni ciepłe. W upały radzą sobie gorzej, ponieważ jest dla nich wtedy zbyt sucho, ale mimo to często pozostają na stanowiskach. Nie przepadają jednak za deszczem. W trakcie ulewy chowają się w ściółce i ich spotkanie jest mniej prawdopodobne, co oczywiście nie zwalnia nas z odpowiednich zabezpieczeń przed kleszczami, bo zawsze możemy trafić na tak zwany wyjątek potwierdzający regułę, albo kleszcza, który po prostu nie zdążył jeszcze się schować. Dlatego w przypadku ludzi tak naprawdę również trzeba się zabezpieczać. Powiedzmy sobie teraz o tym, dlaczego w przypadku nas kleszcze lubią jednych bardziej, a innych mniej. No bo nam się często wydaje, że bo mnie gryzą wszystkie kleszcze, a ty nigdy żadnego nie miałeś. Tak często może się tutaj przydarzać. Tak jak już wcześniej powiedziałam, kleszcze posiadają właśnie ten narząd Hallera, który pomaga im w wyszukiwaniu tej ofiary, czyli tego żywiciela tak naprawdę, a nie ofiary. Im żywiciel właściciel intensywniej pachnie, tym jest bardziej atrakcyjny dla tego pojemczaka. A niektóre nieoficjalne badania mówią nawet o tym, że kleszcze preferują osoby, które pryskają się konkretnymi perfumami o słodkim zapachu. Natomiast jeśli chodzi o nasz naturalny zapach, kleszcze zdecydowanie częściej wybierają osoby, które mają skłonność do intensywnego pocenia się. Nawet maskując zapach dezodorantami, nie jesteśmy w stanie zablokować wydzielania potu z naszego ciała. Dodatkowo kleszcze lubują się w tych osobach, których pot pachnie intensywniej. Po prostu jest dla nich, dla ich narządu tego węchu łatwiej wyczuwalny, a swoją drogą też bardzo, bardzo atrakcyjny. Poza tym, gdy się spocimy, temperatura ciała jest wyższa niż zwykle, co też nie umknie kleszczowym narządom Hallera. Jest to oczywiście zła wiadomość dla tych, którzy mają problem z potliwością, ponieważ im więcej wydzielamy potu, tym większa szansa na ugryzienie nas przez kleszcza. Poza zapachem przyciągamy także kolorami. Nie bez kozery do odłowu w celach badawczych używa się specjalnych białych płacht na kijach wyglądających jak wielkie białe flagi. Dlatego ta metoda pozyskiwania kleszczy ze środowiska nosi nazwę flagowania. Kleszcze lubią jasne kolory, ponieważ ich słaby narząd wzroku najlepiej odbiera właśnie skrajności. Na ciemnym dnie lasu żadna biała skarpeta nie umknie oczom tego pasożyta, dlatego na wyprawy do niego zaleca się buty i skarpety oraz spodnie w ciemnych barwach. W tym wypadku białe i jasne psy, takie jak na przykład mój Maguś, mają o wiele gorzej niż na przykład czarne labradory, no bo łatwiej są widzialne przez kleszcza. Natomiast tutaj duży plus dla właścicieli jasnych czworonogów, no bo na jasnej sierści o wiele łatwiej jest dostrzec poruszającego się pajęczaka. Jakie miejsca na ciele kleszcz atakuje najczęściej? Są to okolice uszu, włosów, kolan, pępka, pachwin, czyli wszędzie tam, gdzie miękko, ciepło i wilgotno. No, u psów też to będą przede wszystkim paszki, za uszami, też w pachwinach, przy jąderkach u samców, w różnych naprawdę miejscach. Czasami też zdarzają się na łapach, na przykład pomiędzy palcami, a zdarzyło mi się też mieć psa, któremu kleszcz wbił się w dziąsło, ponieważ pies po prostu zgarnął go językiem, spadł mu na pyszczek, no i niestety taki delikwent wbił się w dziąsło. Także tak jest to też możliwe i kleszcze sobie świetnie radzą, ponieważ zbyt dużo tlenu do przeżycia nie potrzebują i wystarczy im moment, w którym pies na chwilę otworzy pysk. Ukłucia kleszcza nie sposób jest poczuć. Są one o wiele delikatniejsze niż komary i wydzielają o wiele wyższej klasy substancje znieczulające. Poczujemy dopiero, kiedy wykryjemy kleszcza, na przykład dłońmi, lub kiedy kleszcz odpadnie, a w miejscu ugryzienia pojawi się stan zapalny. Wstrzyknięcie mocnej substancji znieczulającej przynosi kleszczowi wiele korzyści, ponieważ dzięki temu gospodarz nie będzie miał potrzeby drapania się w miejscu wkłucia, kiedy żywiciel będzie jadł swój posiłek, a co za tym idzie, występuje niewielkie prawdopodobieństwo, że pies, zając lub też my na przykład zaczniemy się drapać, no i uszkodzimy ciało napitego kleszcza, który będzie musiał się w tym momencie ewakuować, jeżeli chciałby po prostu swoje życie zachować. Kiedy już jedno z naszych domowników albo my staniemy się stołówką dla takiego kleszcza i uda się nam gagatka wykryć, wtedy następuje bardzo ważne pytanie. Co nam grozi? Kleszcze mogą być nosicielami wielu różnych chorób, w tym boreliozy, odkleszczowego zapalenia mózgu, babeziozy, anaplazmozy granulocytarnej, no i tak dalej, które dotyczą zarówno nas, jak i naszych czworonożnych przyjaciół. Chyba najbardziej znaną chorobą, o której słyszy każdy, jest borelioza, którą możemy zarazić się tylko i wyłącznie od kleszcza. Według wielu epidemiologów jest to ukryta pandemia XXI wieku. Na chorobę tę choruje bowiem bardzo wiele osób, często nawet o tym nie wiedząc, a jej objawy są nieswoiste. No i niestety mogą pojawić się dopiero po wielu latach od zarażenia, szczególnie te cięższe. Pojawiają się się na przykład niedowłady kończyn. Najbardziej znanym wszystkim objawem jest jednak rumień wędrujący, który zdarza się po prostu na samym początku, ale niestety występuje on tylko u części zakażonych, około 40-60%. Oprócz tej zmiany skórnej, we wczesnych stadiach boreliozy mogą pojawić się bardziej ogólne objawy, na przykład zmęczenie, zawroty, bóle głowy. Następnie ujawniają się różne inne objawy boreliozy, najczęściej w postaci porażenia nerwu twarzowego, widoczne jako porażenie połowy twarzy. Inne rzadsze symptomy mogą obejmować bóle i problemy z sercem, zapalenie stawów, najczęściej kolanowego, aż po poważne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Poza tym dochodzą objawy takie jak zaniki pamięci, ogólne złe samopoczucie o nieznanym podłożu, senność i tak dalej. Często się mówi też o gonitwie myśli, o częstym zapominaniu, czyli podobne troszeczkę jak przy COVID-zie. Obecnie na boreliozę wykonuje się wiele różnych testów, które z roku na rok zwiększają dzięki badaniom swoją skuteczność. Wczesne stadium boreliozy można, moi drodzy, leczyć. U zwierząt, na przykład u psów, najczęściej występuje babeszioza, zwana też piroplazmozą lub anaplazmoza granulocytarna. Obydwie te choroby jeszcze do niedawna były domeną wschodniej części naszego kraju, natomiast obecnie pojawiają się także u nas prawdopodobnie w związku z przypadkowym zawleczeniem przez ludzi i zwierzęta kleszczy z tamtej części Polski. Objawy babesziozy pojawiają się dopiero po pewnym czasie od wniknięcia pierwotniaka do organizmu. Zazwyczaj okres inkubacji choroby wynosi od 10 do nawet 21 dni. Kiedy już pojawi się taki pasożyt, to wszystko dzieje się naprawdę bardzo szybko. Babeszioza jest chorobą gwałtowną, zatem w przypadku stwierdzenia objawów konieczna jest natychmiastowa konsultacja z doświadczonym lekarzem weterynarii, który wdroży specjalne leki przeciw pierwotniakom oraz zastosuje odpowiednie leczenie objawowe. Najbardziej skuteczną metodą rozpoznania babesziozy jest wykazanie obecności pasożytów w rozmazie krwi, dlatego to też nasz weterynarz dobry powinien zasugerować i wykonać takie badanie. Jak wyglądają symptomy zarażenia pierwotniakiem z rodzaju babesia? Po pierwsze to apatyczność. Zwierzę staje się osłabiałe, nie cieszy się ze spacerów i innych rzeczy, które dotychczas naprawdę sprawiały mu radość. Po drugie brak apetytu, czyli zwierzę nie je, nie chce pić, ani też jeżeli występuje gorączka w drugą stronę, zwierzę będzie piło bardzo dużo płynu, bo ta gorączka się pojawia, jest ona wysoka, dochodzi nawet do 40-41 stopni. Przy tym pojawiają się powiększone węzły chłonne, niestety wymioty, biegunka, często z domieszką krwi oraz gazy. Potem pojawia się zarzucenie lub bladość błon śluzowych jamy ustnej, problemy z oddawaniem moczu albo oddawanie moczu w obrązowym zabarwieniu, no i niewydolność oddechowo-krążeniowa, zaburzenia ze strony układu nerwowego. No, nieleczona lub leczona zbyt późno zawsze prowadzi do śmierci zwierzęcia. Co ciekawe, ukąszony przez kleszcza nosiciel pies nie zawsze choruje. Bywa, że staje się nosicielem pasożyta, który przez wiele miesięcy może zupełnie nie dać o sobie znać. Do rozwoju choroby może dojść wówczas, gdy nasze zwierzę na przykład przeżyje silny stres albo będzie pod wpływem choroby, która po prostu spowoduje, że te kleszcze że te pierwotniaki po prostu zaczną się aktywować i zaczną wywoływać chorobę. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie psa, kota i też nas przed kleszczami, o czym będę mówiła już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Przed przerwą opowiedzieliśmy sobie o tym, jakie choroby przenoszą kleszcze, że dla nas tak naprawdę jedno z najbardziej nieprzyjemnych jest borelioza, a na pewno tą, która jest najbardziej częsta u psów, najczęściej szkodzi babeszia, chociaż oczywiście jest mnóstwo innych patogenów, które i pasożytów, które mogą po prostu zrobić nam w tym momencie krzywdę. Jak zabezpieczyć nasze zwierzęta przed kleszczami? Jest to bardzo istotne. Koty, tak jak wielokrotnie opowiadałam w audycjach, powinny pozostać w domach, ponieważ świat zewnętrzny nie jest dla nich niczym dobrym, kiedy pozostają w nim same sobie. Nie dość, że zabijają setki zwierząt, to dodatkowo same narażają siebie na śmierć, chociażby w związku z chorobami przenoszonymi właśnie przez kleszcze. Oczywiście, jeżeli mamy kota, z którym wychodzimy na spacery na smyczy, bo wiem, że zdarzają się koci podróżnicy, albo takie, które mają na przykład specjalnie wybudowane woliery, no to wtedy kota takiego należy bezwzględnie zabezpieczyć. W przypadku kotów absolutnie nie wolno stosować kropelek na kleszcze przeznaczonych dla psów, ponieważ kot, zlizując preparat, bardzo szybko odejdzie z tego świata. Jest to dla niego potwornie trujące. Zarówno w przypadku psów, jak i kotów ważne jest, aby była to substancja, która ma jak najwyższą skuteczność. Między bajki możemy włożyć działanie ultradźwiękowych odstraszaczy na kleszcze, które montujemy do obroży psa. Nie działają one zupełnie, a jeżeli ktoś zauważył, że faktycznie przy założeniu żaden kleszcz na psa nie wszedł, niestety jest to prawdopodobnie powodem tego, że kleszczy nie było w miejscu waszego spaceru, a nie dlatego, że to zadziałało. Możecie sobie też poszukać publikacji na ten temat, które jawnie po prostu pokazują, że nie działa niestety to urządzenie. Obroże na kleszcze też nie spełniają zadania u wszystkich psów i też u kotów. Te tanie są po prostu lekarstwem dla naszego sumienia, a te droższe muszą być odpowiednio zakładane. Zdecydowanie głównymi beneficjentami są psy z krótką sierścią, na których tak naprawdę obroża musi być niestety w miarę ciasno zamontowana. Mówimy tu oczywiście o szyi, a z powodu niewielkiej okrywy obroża działa całkiem dobrze. Niestety minus jest taki, że ciasno założona obroża powoduje u psa dyskomfort. Dodatkowo też często wywołuje alergie skórne objawiające się wypadaniem sierści i zaczerwienieniami. Wystarczy, że obrożę delikatnie poluźnimy, no i jej skuteczność naprawdę radykalnie spada. Obroża też nie spełnia swojego zadania w przypadku używania jej na psach z długą i gęstą sierścią. W przypadku kropli trzeba mieć na uwadze, że są one silnie toksyczne, a więc takiego psa czy też kota nie będą mogły przez jakiś czas dotykać dzieci. Dodatkowo substancja nie jest odporna na zmywanie, więc latem, kiedy nasz pies będzie wchodził do wody, no po prostu tą całą substancję wypłucze do jeziora. Pomijając oczywiście toksyczność dla środowiska, krople po prostu przestaną na naszego zwierzaka działać. Niestety, bazując na opiniach ludzi stosujących krople oraz również na własnych doświadczeniach, mogę przypuszczać, że skuteczność nie jest wysoka. Pies mimo kropelek kleszcze pojedyncze łapał, a w takim pojedynczym kleszczu jak na złość mogą pojawić się patogeny i choroba gotowa. Nie ma więc co ryzykować. Jak dotąd najbardziej skuteczne są specjalne tabletki doustne działające na pasożyty zewnętrzne. Mają one 98% skuteczności, a więc i my mamy 98% pewności na to, że pies nie zarazi się na przykład właśnie babesziozą. Obecnie na rynku jest wiele preparatów o takim właśnie działaniu, które na receptę przepisuje lekarz weterynarii, więc to jego powinniście o nie zapytać. Ich minusem jest jednak to, że mogą powodować problemy z jelitami, a dodatkowo ze względu na to, że są to preparaty stosunkowo młode, nie znamy jeszcze dokładnie ich skutków ubocznych, które mogą pojawić się po wieloletnim działaniu. Tak więc trzeba zastanowić się dokładnie, jaki środek będziemy stosowali na naszym przyjacielu. W przypadku zwierząt, które na przykład mają chory układ pokarmowy, raczej nie ma co ryzykować podawania tabletek. Wtedy więc będzie trzeba się zastanowić i wybrać pomiędzy kroplami a obrożą. W przypadku nas ludzi zostają nam środki odstraszające kleszcze, których absolutnie nie wolno rozpylać na psach lub kotach, ponieważ są one rażąco toksyczne i mogą spowodować silne uszkodzenie, na przykład nerek lub też wątroby. Jak jeszcze można zapobiegać wbiciu? Najprościej jak się da, po prostu przeglądając się siebie i psa albo też kota po powrocie ze spaceru lub pobycie na wybiegu w przypadku kota. Jeśli mimo to znajdziemy wbitego kleszcza, pamiętajmy o ważnych zasadach. Biorąc pod uwagę fakt, że wbity kleszcz może być potencjalnie nosicielem choroby, musimy znać pewne fakty. Po pierwsze, nie ma co panikować, bo kleszcz nie przekazuje patogenów od razu. Jego ryjek jest tak naprawdę, można powiedzieć, bezpieczny. jeżeli kleszcz się wbije, nie ma od razu przekazania patogenów. Zarażenie jest uzależnione od trzech czynników. Po pierwsze, długości trwania jego wbicia w naszą skórę oraz stopnia opicia i sposobu usunięcia. Jeżeli chodzi o stopień opicia, nie jest on skorelowany z długością trwania wbicia w naszą skórę, ponieważ jeżeli kleszcz wbije się w miejsce, gdzie nie ma dostępu do fajnej żyły, to może sobie pić długo, wcale się nie opije. Natomiast jeżeli kleszcz wbije się w, no można powiedzieć, dobrą żyłę, no to w tym momencie bardzo szybko potrafi być, stać się po prostu grubaskiem. Przeciętnie jednak musi ominąć około 6 godzin od wkłucia, żeby patogeny z układu trawiennego kleszcza przeniosły się do naszego krwioobiegu. Jeśli zauważymy kleszcza, na pewno złym rozwiązaniem jest czekanie na to, aż pasożyt sam po prostu odpadnie, ponieważ istnieje ryzyko, że kleszcz przekaże patogeny, chociażby wtedy, kiedy się podrapiemy i tego kleszcza zaczniemy niepokoić i on zacznie się denerwować. O tym zaraz opowiem dokładnie. Jeśli nie znacie się na tym, jak bezpiecznie wyciągnąć kleszcza, najlepiej pojechać do lekarza albo w przypadku, gdy pasożyta ma nasz pies lub kot, do lekarza weterynarii. Jeżeli jesteście odważni, no to zaraz przedstawię Wam, jak w najbardziej odpowiedni sposób pozbyć się pasażera na gapę. Może na początek opowiem o tym, czego absolutnie nam robić nie wolno. Po pierwsze, nie uszkadzamy ciała kleszcza w żaden sposób, a więc nie przypalamy go, nie przekłuwamy, bo znam takich ludzi, którzy to o tym jawnie mówią, także uczulam Was. Nie smarujemy żadnego kleszcza tłuszczem, nie obklejamy go masłem dookoła, ani smalcem, ani kremem, nie. On w tym momencie będzie nam przekazywał te wszystkie patogeny. Nie wykręcamy kleszcza, bo kleszcz się nie wkręca jak śrubka, tylko w inny sposób się w nas wbija. Ma specjalny jego układ gębowy, jest zbudowany z równolegle położonych takich specjalnych elementów, które po prostu jak piła się w górę, w dół, w nas po prostu wbijają. A jeżeli będziemy kleszcza wykręcać, no to zaraz powiem, co się z tym wszystkim zacznie dziać. No i nie dusimy odwłoka kleszcza, czyli tylko i wyłącznie penseta. Te wszystkie rzeczy spowodują nam tak naprawdę, że kleszcz zacznie wymiotować, co może zwiększyć prawdopodobieństwo zakażenia gospodarza chorobami odkleszczowymi, a więc babesziozą lub też boreliozą. Kleszcz bowiem nie wkręca się w nasze ciało, tak jak już wspomniałam, a jego układ pokarmowy ulokowany jest tuż za głową. Kiedy zaczynamy zduszać kleszcza palcami, chociażby go przytrzymywać palcami lub stosować inne wymyślne metody, kleszcz zaczyna się silnie stresować, co powoduje zwrot posiłku, no i do ciała zwierzęcia lub naszego wchodzą właśnie te patogeny. Niestety to właśnie w układzie pokarmowym kleszcza znajdują się różnego rodzaju bakterie, czy też pierwotniaki, które tylko na nas czekają. Dlatego nigdy nie wyrywamy kleszcza palcami dłoni. Potrzebujemy pensety zwyczajnej lub specjalnej do wyciągania kleszczy. One są też w różnych rozmiarach. Można je sobie kupić nawet w sklepie zoologicznym i używać je zarówno wobec nas, jak i wobec zwierząt. Potrzebna nam jest też chustka higieniczna lub kawałek papieru toaletowego, żeby tego kleszcza w nią włożyć. W jaki sposób kleszcza wyciągamy? To jest bardzo ważne. Kleszcza przytrzymujemy tuż przy skórze, nie dotykając pensetą jego odwłoka. Staramy się to zrobić w taki sposób, żeby w ogóle ten odwłok ominąć. On dla nas po prostu nie powinien istnieć. I wyciągamy zwierzaka jednym zdecydowanym ruchem w górę. Tego kleszcza, tak? Bo kleszcz to też zwierzę. Jednym zdecydowanym ruchem w górę. Jeżeli będziemy robić to wolno, urwiemy gnatosomę, a więc przednią część zwierzęcia, w której znajduje się m.in. ryjek, czyli hypostom. Natomiast jeżeli zrobimy to szybko, kleszcz powinien wyjść cały. No ale co z tym ryjkiem? Bo często jest taki też mit. Ja słyszałam, o Boże, jak ryjek zostanie, to już jesteś zakażony, to już jest koniec. Musisz to autentycznie, to szybciutko wyciągnąć, no bo będzie po prostu problem. Jeżeli wbije się ryjek, na szczęście miarą dobrego wyrwania naszego kleszcza, no nie jest to, czy wyszedł cały. Jeśli w ranie została jego głowa i ryjek, którymi kleszcz się wbił, to nic nie szkodzi. trzeba tylko i wyłącznie pamiętać, żeby ten obszar odkażać, a po kilku dniach lub tygodniach trzód kleszcza sam odpadnie. Również w przypadku psów weterynarze radzą po prostu zostawić gnatosomę. Organizm sam się jej pozbędzie, pozbywając się starego naskórka. Również możemy tam popsikać jakimś odkażaczem, który będzie wspomagał regenerację i gojenie tego miejsca, ponieważ może tam się pojawić stan zapalny, nawet stan ropny. Natomiast no, nie będzie to w żaden sposób zarażało nas patogenami, więc nie musicie się o to martwić. Ważne, że kleszcz, że odwłok kleszcza po psu zostanie usunięty jak najszybciej, tak żeby go nie zduszać, a jak ryjek zostanie, no już trudno. Naprawdę nic wielkiego się nie stanie. Podsumowując, kochani, kleszcze będą z nami do końca świata jeden dzień dłużej. Są organizmami bardzo wytrzymałymi na zmiany i mogącymi przetrwać miesiące głodówki. Mam nadzieję, że dzięki tej audycji nieco zbliżyliście się do wroga, poznając jego zwyczaje i przystosowania, co będziecie mogli wykorzystać przeciw niemu, idąc na wycieczkę do lasu. Nie zapominajcie zabezpieczyć siebie i zabezpieczyć waszego zwierzaka, żeby w majówkę być bezpiecznym i żeby nie musieć się potem martwić nieprzyjemnymi konsekwencjami. To już wszystko w dzisiejszej audycji Psy, koty i inne kłopoty. Ja zapraszam was w każdy poniedziałek, środę i piątek po 11.20 na ciekawostki ze świata zwierząt, które prowadzę. No i za tydzień, jak zwykle, po 8 na godzinną audycję Psy, koty i inne kłopoty. Pozdrawiam was serdecznie i życzę przepięknej majówki. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.